Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z księdzem doktorem Marcinem Wiśniewskim, który obecnie posługuje na Górze Krzyża pod Ostrzeszowem. Jest opiekunem miejsca, tak jest nazywany. Opiekuje się domem rekolekcyjnym imienia świętego Jana Pawła II. Dzisiaj pozwoliłem sobie, drodzy Państwo, zaprosić księdza Marcina do naszej redakcji, aby troszeczkę opowiedział nam o tym, jak wygląda jego życie codzienne, jak wygląda jego posługa, bo może, żeby brzydko to nie zabrzmiało, troszkę odstaje od księdza posługującego na parafii, przy konkretnej parafii, ale czym konkretnie zajmuje się dzisiaj ksiądz Marcin, sam już nam opowie. Księże Marcinie, szczęść Boże, witam gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz jest opiekunem miejsca, Góra Krzyża pod Ostrzeszowem. Miejsce. Może właśnie najpierw niech ksiądz opowie o tym, co to za miejsce i co w tym miejscu możemy znaleźć.
Myślę, że to ważne pytanie, ponieważ miejsce jest czymś bardzo ważnym, czymś, co oddziaływuje na człowieka, czymś, co, jeżeli samo miejsce jest uporządkowane, zresztą taka była starożytna tradycja ojców, że często ci, którzy byli ojcami, jakby przeżywając w jakimś miejscu walkę duchową, uświęcając osobistą modlitwę, to miejsce przygotowywali jakby przestrzeń po to, żeby przyjmować swoich uczniów, którym było jakby łatwiej. Miejsce jest oczywiście związane przede wszystkim z krzyżem, który powstał tutaj w 99 roku. Został zbudowany na 2000 rok jubileuszowy na najwyższym wzniesieniu wielkopolskiej ziemi i właściwie od krzyża się wszystko zaczęło. Od początku też z tym krzyżem był on znakiem sprzeciwu. Byli ludzie, którzy byli przeciwnikami tego krzyża, więc widzimy już tutaj taki element walki duchowej. Tak jak często mówię, że zły duch nie zna planów Pana Boga, nie zna też naszych wewnętrznych myśli, ale patrząc na to, co się dzieje, co robimy, co podejmujemy, obserwując pewne rzeczy, przewiduje, że coś może być dla niego złe, niebezpieczne i też nieświadomy sposób szuka sobie narzędzi i posługuje się często ludźmi po to, żeby pewne plany, które są Bożymi planami, jakby w nich przeszkadzać. Niemniej jednak krzyż stanął, został pobłogosławione to miejsce też przez Jana Pawła II, ponieważ delegacja, która stawiała krzyż, udała się do Rzymu, żeby prosić o błogosławieństwo i wtedy Jan Paweł II wypowiedział takie prorocze słowa dla miejsca: pracujcie dalej. Krzyż był skończony, można by było już cieszyć się dziełem zakończonym, a Jan Paweł II jakby zapowiedział, że tam ma się dziać coś dalej, że krzyż ma być pewną inspiracją do rozwoju tego miejsca. I kolejną rzeczywistością, która powstała za inicjatywą właśnie księdza, który był tutaj proboszczem, księdza Mirosława Litwinowicza, który był też inicjatorem budowy krzyża, była Samotnia. To taki dom, który znajduje się przy lesie, nazwany Samotnią, czyli w języku staropolskim pustelnią. I od początku były plany, że ponieważ ksiądz Litwinowicz przestał być proboszczem, zamieszkał na Samotni, były takie plany, żeby tam przy Samotni zbudować dom rekolekcyjny, takie miejsce, gdzie ludzie właśnie korzystając z piękna tego terenu, przyrody, ciszy, która tutaj panuje, mogli przyjechać na taki czas rekolekcji, wyciszenia. Po księdzu Litwinowiczu jeszcze było dwóch księży, którzy mieli różne pomysły na to miejsce, oczywiście związane z jakąś ich drogą duchową, więc był czas, kiedy tu przyjeżdżały grupy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie, przyjeżdżała młodzież też, były fora młodzieży, przyjeżdżali harcerze. Kiedy ja tutaj przychodziłem, rzeczywiście od lat gdzieś rozeznając swoją drogę duchową, fascynując się ojcami pustyni, życiem pustelniczym, monastycznym, szczególnie tym wczesnochrześcijańskim, przyszedłem tutaj i prosiłem księdza biskupa, żeby rzeczywiście jakby tutaj odtworzyć pustelnię, przywrócić właśnie ten charakter Samotni temu miejscu. I tak się zaczęło. Ja rzeczywiście zamieszkałem w Samotni najpierw i modliłem się i pytałem, czego Pan Bóg od tego miejsca chce. Takim kolejnym krokiem i etapem było zbudowanie pustelni świętego Józefa. To taka drewniana chatka, która już od kilku lat tutaj istnieje, funkcjonuje, ponieważ ludzie pytali o możliwość przyjazdu. Samotnia była trochę za duża na jednego człowieka, za mała, żeby przyjmować ludzi, zapewnić im też takie wyciszenie, szczególnie też z zachowaniem takiego porządku. Jakby kobieta jakaś chciała przyjechać, siostra zakonna, żeby to też było takie bardzo przejrzyste. Dlatego powstał zupełnie osobny budynek drewniany, mała chatka drewniana, wyposażona w to, co potrzeba, czy czyli jest łóżko, jest miejsce do modlitwy, jest łazienka z prysznicem, nawet z ciepłą wodą. Niektórzy się dziwią, bo w którymś romantycznie pustelnie kojarzy, że powinna być miednica z wodą, jakiś tam baniak i nic więcej, albo dzban, albo studnia. I ja często, jak niektórzy są zdziwieni, że tutaj za duże jakieś wygody, ja mówię, no spokojnie, zobaczymy, jedną dobę nie wychodź, wyłącz telefon i zobaczymy, jaka będzie walka w tobie, nie potrzeba miednicy. Czyli pewne minimum jest aneks kuchenny, bo pobyt na pustelni to jest taki pobyt, gdzie zachęcam oczywiście do uproszczenia swojego jedzenia, do puszczenia oczywiście pod moim kierownictwem w posłuszeństwie, ale jakiś prosty posiłek tam można sobie przygotować i to była pierwsza propozycja tego miejsca, jeżeli chodzi o pobyt, że ludzie zaczęli przyjeżdżać, ustalając kilka dni, maksymalnie tydzień, bo to jest taki czas bardzo brzemienny, nawet osoby, które jeździły wcześniej na rekolekcje w Milczeniu, ignacjańskie, jakieś tam inne, mówią, pustelnia to jest zupełnie inne doświadczenie. I oczywiście u mnie to jest połączone z kierownictwem duchowym, czyli nie tak, że ktoś sobie przyjeżdża ze swoim planem, ze swoją lekturą i po prostu chce sobie wynająć miejsce, żeby sobie pobyć w ciszy albo wypocząć. To nie to miejsce, bo ojcowie mówią, że tutaj w pustyni potrzebne jest kierownictwo duchowe, bo rzeczywiście dużo w człowieku się dzieje i ktoś musi towarzyszyć mu. Nawet ktoś najbardziej taki rozwinięty duchowo, jeżeli tu do mnie przyjedzie, nie może być kierownikiem swojej własnej sprawie. Także tak to wygląda. I oczywiście jest możliwość codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie tego pobytu, mszy świętej codziennej i rozmowy duchowej. No i bardzo indywidualnie ustalamy plan tego pobytu, w zależności od tego, z jakiej duchowości człowiek przyjeżdża, czy chce bardziej biblijnie w duchu Lectio Divina ten czas przeżyć, czy jakiś inny pomysł. Staram się rzeczywiście, pustynia jest na tyle uniwersalnym doświadczeniem duchowym, że niezależnie kto z jakiej duchowości przyjedzie, bo Pan Bóg przysyła tu i charyzmatyków, i kontemplatyków, i siostry zakonne, bo też przyjeżdżają i świeccy, i siostry zakonne, i księża, i mnisi przyjeżdżają, i siostry z zakonów kontemplacyjnych szukają tutaj pustyni, prawda? Więc to spektrum ludzi, oczekiwań jest bardzo duże, ale też zawsze jest takie doświadczenie, że to Duch Święty wyprowadza człowieka na pustynię i to jest taki piękny czas. Potrzeba jest tak duża i tylu chętnych, że zachowaniem jeszcze mojego czasu pustyni, bo to nie sposób, żebym, często tak jest w tym okresie takim sezonowym, że jedna osoba wyjeżdża do południa, po południu przyjeżdża następna na pustelnię, natomiast ja, żebym mógł się dzielić doświadczeniem pustyni, też muszę zawalczyć o swój czas pustyni, więc też w tym roku udało się zawalczyć o 2 dni w tygodniu, kiedy nie odbieram telefonu poniedziałki i wtorki, jestem taki trochę wyłączony na swoją osobistą modlitwę i pustynię, pozostałe dni rzeczywiście to jest też taki czas posługi. No i oczywiście już samotni też miejsce zaczęło służyć jako takie miejsce, gdzie ludzie, ja wtedy jeszcze pełniłem posługę egzorcysty, teraz już nie pełnię tej posługi, właśnie ludzie przyjeżdżają na co dzień na kierownictwo duchowe, dlatego jak ktoś się czasem zastanawia, co ksiądz tu robi, że pewnie się nudzi, to ja mówię, to tak warto przyjechać w któryś dzień, potowarzyszyć mi od rana do wieczora i się okazuje, że rano przyjeżdżają pierwsi ludzie, to często kończą się te spotkania późno wieczorem, no bo właśnie potrzebny jest czas, czyli umówienie się z księdzem, gdzie ksiądz ma czas, zazwyczaj sobie około godziny czasu planuje dla człowieka, więc ludzie przyjeżdżają i na spowiedzi, na rozmowy duchowe właśnie, żeby im pomóc w rozeznaniu pewnych problemów, przyjeżdżają w różnych swoich kryzysach, ale też często przyjeżdżają, no właśnie odbyć taką spowiedź z całego życia, więc tak miejsce zaczęło funkcjonować.
Mamy górę krzyża i ten znak naszej wiary, mamy samotnię, która jest, a tutaj znajdujemy się w konkretnym też miejscu, jest to dom rekolekcyjny imienia świętego Jana Pawła II i z tego, co się zdążyłem zorientować, udało się też go wyremontować.
Tak jak mówiłem, rzeczywiście miejsce rozpoczęło się od krzyża i miejsce jest tutaj ważne. To taki dar opatrzności, ten dom, w którym się znajdujemy. Dom został podarowany przez starszą panią, ja mówiłem na nią babcia Agnieszka, bo rzeczywiście tak Pan Bóg poprowadził, że kiedy ja tutaj przyszedłem, to ona też wróciła ze szpitala, miała prawie 90 lat, mieszkała tutaj sama, była wdową, nie miała dzieci i prosiła moich poprzedników już co jakiś czas, żeby właśnie jako do osoby chorej przynajmniej raz w roku przyjechali, żeby w domu u niej odprawić mszę świętą. Kościół daje taką możliwość w intencji zmarłych z jej rodziny. No i tak rzeczywiście, żeśmy się poznali. Moim poprzednikom już proponowałam przekazanie całego tego gospodarstwa na rzecz samotni. Ja na początku też, szczerze mówiąc, nie do końca byłem przekonany do tego pomysłu, bo dom jest oddalony od samotni około 500 metrów, jest przy głównej drodze we wiosce, więc tak się zastanawiałem, czy to będzie cisza, spokój, pokój, kiedyś tutaj był sklep, a jeszcze wcześniej sala weselna, bo tak dom był zbudowany, więc on służył od początku tej społeczności tutaj lokalnej, wielu ludzi z wioski starszych tutaj miało swoje wesela, za darmo oczywiście, tak, no tutaj rzeczywiście taki dom był otwarty dla ludzi. Babcia też chodziła z zastrzykami do chorych, prowadziła gospodarstwo, sklep, szyła sukienki też właśnie, więc taka niesamowita osoba, takiej niesamowitej prostoty i dobra, takiego naturalnego, prawdziwego dobra, braku obudy w sercu, więc myślę, że takich osób jest dzisiaj coraz mniej, pięknych wewnętrznie. Taka propozycja padła. No i plany były takie, że dopóki babcia będzie żyła, żeby nie robić rewolucji starszej osobie, że nic tutaj nie będziemy ruszać. Jedynie dach został zmieniony, ponieważ domagał się zmiany, a później babcia sobie spokojnie tu dożyje końca swoich dni. Była to na tyle otwarta osoba, że oczywiście jakoś tak zainspirowała mnie i tym, co podarowała, też jakoś przyczyniła się do tego, że rozpoczęliśmy pierwsze remonty w domu, najpierw jednej części i powstała kaplica, powstała taka sala, gdzie można było robić spotkania. No i rozpoczęliśmy funkcjonowanie domu od spotkań w pierwsze czwartki miesiąca. Zawsze jest wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu. W milczeniu w tym czasie ja spowiadałem, była okazja do spowiedzi. Później Eucharystia i po Eucharystii spotykaliśmy się na Agapie. Każdy ktoś przynosił coś do jedzenia. To także taka tradycja ojców pustyni, żeby właśnie dzielić się nie tylko właśnie wspólną modlitwą, ale stół, spotkanie z braćmi, dzielenie się jedzeniem, to jest budowanie wspólnoty, to jest bardzo ważne. Ważna rzecz, która też była wpisana zawsze w życie pustelnicze od początku. Rzeczywiście z czasem dzięki ludziom, którzy mnie tutaj na co dzień wspomagają, bo ja mówię to, że udaje się tyle tutaj zrobić, to jest znak, że Pan Bóg błogosławi temu miejscu, bo tu się cuda dzieją naprawdę, ale też jest wielu ludzi, dla których to miejsce stało się jakimś takim duchowym domem, do którego wracają, troszczą się o to, żeby to miejsce się rozwijało. Udało się najpierw kilka pokoi do góry zrobić, dwie łazienki, no i tak mogły się odbywać, zacząć pierwsze rekolekcje. Od początku też było jasne, że to nie jest dom, gdzie przyjmujemy różne grupy ze swoim programem, czyli na zasadzie, że można sobie wynająć dom ze swoim księdzem i tak dalej, ponieważ miejsce, zaczęliśmy od tego. To jest takie moje też doświadczenie duchowe, że uporządkowanie, omodlenie miejsca, nadanie temu miejscu konkretnej duchowości powoduje, że ludzie, którzy przyjeżdżają często z chaosem w swoim wnętrzu, dzięki miejscu i dzięki pewnemu planowi duchowemu tego miejsca zaczynają porządkować swoje wnętrze. Dlatego od początku walczyłem tutaj o to, żeby tu była konkretna duchowość ojców pustyni, duchowość wczesnomonastyczna, też jesteśmy otwarci na doświadczenie chrześcijańskiego wschodu, czyli duchowość hezychazmu, modlitwy jezusowej, piszemy ikony w domu rekolekcyjnym, jest jakaś przestrzeń dialogu też, myślę, że między właśnie kościołami wschodu i zachodu chrześcijańskiego w tym miejscu. Taka droga, którą Pan Bóg też gdzieś mi pokazuje, potwierdza przez ludzi, których tu przysyła. Tak dom zaczął funkcjonować. Rzeczywiście te propozycje rekolekcji są bardzo różne. Mówiliśmy sobie o tym, że propozycją do miejsca jest pustelnia, a właśnie kolejną propozycją, która się otwarła, to dom rekolekcyjny, gdzie odbywają się już prowadzone konkretne tematyczne rekolekcje.
Ksiądz powiedział właśnie o samym domu, że są konkretne propozycje. Zawsze tak sobie myślę, że kiedy pada hasło osoba księdza Marcina Wiśniewskiego, mówi się opiekun miejsca. To nie jest parafia, bo nie funkcjonuje jak parafia. Każdy z różnych stron naszej ojczyzny i nie tylko może tutaj przyjechać. Księże Marcinie, no właśnie, jak wygląda propozycja? Co możemy tutaj znaleźć? Czy to jest jakieś rozpisane na cały rok, że w konkretnym okresie, jaki przeżywamy w kościele, jest jakaś konkretna propozycja? Czy każdy z marszu może przyjechać i na przykład poprosić, że chce wejść w cykl czegoś tam, czy coś przeżywać, co ksiądz proponuje? Jak to wygląda od strony technicznej?
Mówiliśmy sobie o propozycji pustelni, natomiast jeżeli chodzi o propozycję domu, to oczywiście są te spotkania nasze, które zaczęły się od pierwszych czwartków miesiąca, z czasem dołączyły spotkania w pozostałe czwartki. Jeżeli ja jestem na miejscu, nie ma rekolekcji w milczeniu w domu całotygodniowych, w pozostałe czwartki spotykamy się wieczorem na adoracji, wcześniej też jest okazja do spowiedzi świętej, zawsze to jest ogłoszone na stronie, jeżeli jest spotkanie internetowej, i spotykamy się na Lectio Divina, czyli uczymy się słuchać Słowa Bożego, tą taką najstarszą, sięgającą właśnie ojców metodą monastyczną. I to jest taka propozycja, że tak powiem, no przyjezdna, tak? Ale oprócz tego ludzie dzwonią, umawiają się właśnie na spowiedź, na kierownictwo duchowe i tak na co dzień dom funkcjonuje. Oprócz tego oczywiście na stronie są też podane terminy i konkretne tematyczne rekolekcje. Takim charyzmatem tego miejsca i myślę, że moim też od kilkunastu lat są rekolekcje, które zatytułowałem Jak przyjąć i pokochać swoje życie, by stało się ono darem dla Boga i dla drugiego człowieka. To są rekolekcje o tematyce uzdrowienia zranień. Ja najchętniej bym od tej nazwy odszedł, bo dzisiaj ludzie bardzo pragmatycznie podchodzą do swojego życia duchowego i kiedy bym ogłosił rekolekcję o pogłębieniu życia duchowego, to by przyjechało tylko kilka osób, chociaż teraz dużo przyjeżdża na takie rekolekcje typowo o życiu duchowym. Natomiast jak się ogłosi te rekolekcje o zranieniach, to każdy gdzieś tam ma coś do przepracowania i ludzie lgną, bardzo szybko się lista wypełnia, ale od pierwszej konferencji zaczynam troszkę burzyć to myślenie, pokazywać, że tak naprawdę prawdziwe uzdrowienie, które Pan Bóg nam chce dać, to jest nic innego jak wejście w chrześcijańskie życie, w misterium, korzystanie głębsze, nie na zasadzie ucieczki od historii swojego życia, ale poczynając od przepracowania historii swojego życia z tych wszystkich rzeczy, którymi żyje Kościół, a więc Słowo Boże, sakramenty z centrum w Eucharystii, w spowiedzi świętej, kierownictwie duchowym, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, też tutaj modlitwa Jezusowa, gorąka do Bożego Miłosierdzia. Ja tego tutaj w tym miejscu ludzi uczę. I nagle czasem jest tak, że my musimy odejść jakby od swojej codzienności, żeby te same rzeczy otrzymać głębiej podane, pokazane, po to, żebyśmy zobaczyli, że właściwe przeżywanie tych rzeczy może prowadzić do naszego uzdrowienia, ale też dotknięcie konkretnych tematów z historii naszego życia. Niemniej jednak doświadczenie jest takie, że to nie osoba moja, właśnie miejsce tak, ale właśnie miejsce, pewna przestrzeń. Moim zadaniem jest, żeby stworzyć ludziom przestrzeń. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mówią, że to jest takie niesamowite, że gdyby słuchali tych samych konferencji w innej przestrzeni, oni by nie doświadczyli tego. W domu jest wszystko ważne. Ja to wyczytuję od ojców, że i plan dnia, i sposób jedzenia, ponieważ jemy według wskazań świętej Hildegardy na wszystkich sesjach rekolekcyjnych, pewien porządek, zawalczenie o milczenie, czyli rekolekcje, które są zanurzone w przestrzeń pracy nad swoim ciałem, przestrzeń pracy nad swoją psychiką. Dopiero wtedy one oddziaływują tak naprawdę na człowieka i dochodzi do czegoś głębszego, czyli tutaj jest zaopiekowany jakby w domu rekolekcyjnym cały człowiek i te rekolekcje, one są prawie tygodniowe w milczeniu oczywiście, czyli domaga się to wyłączenia też telefonu. Są terminy oczywiście podane na stronie, trzeba się zgłaszać i wtedy jest możliwość przyjechania. Od początku też było założenie, że dom jest kameralny. Taka grupa do 12 osób to jest taka grupa, którą ja jestem w stanie poprowadzić, gdzie ja dla ludzi mam czas właśnie na indywidualne spotkania, rozmowy, żeby, mówiąc takim językiem kolokwialnym, nie rozgrzebać ludzi duchowo i wypuścić świat, bo tak niektórzy niestety robią. Później trzeba ich składać. To jest nieodpowiedzialne bardzo mocno. Dlatego taki jest kształt właśnie domu rekolekcyjnego. Zależy mi na tym, żeby ludzie czuli się tutaj jak w domu, ale też właśnie rekolektanci są włączeni w funkcjonowanie domu, czyli w jakieś dyżury w kuchni, w inne rzeczy, mimo że jest milczenie, po to, żeby czuli się współodpowiedzialni za miejsce. Poza tym też są inne rekolekcje, właśnie tak jak wspomniałem, rekolekcje związane z duchowością pustyni. Od tego roku też po remoncie taka nowa propozycja domu to są weekendy pustyni. Nietematyczne, czyli nie dajemy jakby konkretnego tematu takiego wiodącego na dany weekend, one są raz w miesiącu zawsze, od piątku do niedzieli obiadu, też w milczeniu. One są taką propozycją dla osób, które już na przykład przeżyły jakieś rekolekcje u mnie, szukają kierownictwa duchowego, chcą co jakiś czas przyjechać, wyciszyć się, zatrzymać się, czyli jest plan dnia, jest jucznia, jest adoracja, są konferencje też, jest możliwość pospacerowania sobie w tym pięknym miejscu. Droga krzyżowa jest pod krzyżem, na której Pan Bóg naprawdę działa niesamowite rzeczy i to jest właśnie też moje doświadczenie tego miejsca, że to Bóg działa w tym miejscu. Nie ja, nie moje konferencje, tylko Pan Bóg tutaj sobie to miejsce jakoś upatrzył. Ja stwarzam przestrzeń na spotkanie z Panem Bogiem, podprowadzam ludzi, towarzyszę im, a ludzie sami doświadczają właśnie działania Bożej łaski. Są też rekolekcje oczywiście takie dłuższe, poza weekendowymi. We wakacje mamy też rekolekcje z pisaniem ikon, właśnie o ośmiu duchach zła, o walce duchowej z myślami właśnie. To jest bardzo też cenna sesja rekolekcyjna. O modlitwie Jezusowej i rekolekcje pustyni w tym roku będą ze świętym Eliaszem, prorokiem biblijnym. To są już takie rekolekcje rzeczywiście dla odważnych, ponieważ codziennie jest trochę bardziej ascetyczny tryb życia, trochę inaczej posiłki poukładane, jest wyjście pójście w plener, poszukanie swojej osobistej pustelni, a rzeczywiście doświadczenie tych rekolekcji jest niesamowite, bo można doświadczyć Pana Boga, który przychodzi do nas tak, jak przychodził do ludzi pustyni w takich różnych poruszeniach, ale jest też doświadczenie walki duchowej na tych rekolekcjach takie mocniejsze, więc no to mi wszystko pokazuje, że żeby przeżyć coś duchowo, nie tylko trzeba naładować swoją głowę, bo to jest dzisiaj niestety tak my myślimy, że im więcej konferencji posłuchamy, książek przeczytamy, tylko trzeba dotknąć też ciała ascezą, bo tak ojcowie patrzyli, że człowiek jest cały i cały musi wejść w życie duchowe i wtedy są właśnie piękne owoce rekolekcji.
To, co ksiądz zażartował na samym początku, właściwie co można tutaj robić, a okazuje się po tym, co ksiądz mówi, że właśnie można bardzo wiele zrobić i potrzeba takich miejsc, jak to, jest ogromna. I to pewnie jakiś paradoks, bo wszyscy powtarzamy, że ten świat często tak biegnie do przodu, tak zwariowane to życie nasze się staje, a jednak mimo wszystko człowiek gdzieś tam szuka takich miejsc, o których właśnie mówimy tutaj w naszej audycji, chociażby dom rekolekcyjny imienia świętego Jana Pawła II, czy też samotnia, o której ksiądz wspomniał. Księże Marcinie, jeszcze może, żebyśmy dopowiedzieli. Jaka jest wizja na przyszłość? Czy jeszcze coś przed księdzem czeka, jakieś wyzwania? I może jakaś forma też pomocy, gdyby ktoś chciał, bo to wszystko dzieje się z woli Bożej, z Bożej opatrzności, więc gdyby też może ktoś miał takie pragnienie serca jakoś pomóc, to dzieło piękne. Czy jest też taka możliwość? Jakie są plany na przyszłość i jaka forma też pomocy?
Plany na przyszłość to ma Pan Bóg. Ja staram się nie przeszkadzać Panu Bogu i modlić się i słuchać. Staram się, żeby to też było miejsce, które rzeczywiście funkcjonuje z opatrzności, ze skarbonki. To jest też potwierdzenie, jeżeli właśnie gdzieś tam rozeznaję na modlitwie jakieś rzeczy, oczywiście, które dzieją się też za zgodą moich przełożonych, księdza biskupa, to no, staram się rzeczywiście oddawać to Panu Bogu i jeżeli Pan Bóg daje jakieś środki, to próbujemy coś dalej robić. Pracy jest bardzo dużo, widać. No właśnie teraz mieliśmy taki duży remont drugiej części domu. Udało się zmienić cały strop, wydzielić nowe pokoje dla rekolekcji. Jest kuchnia już zrobiona, oczywiście jeszcze tam wyposażenie, trzeba wiele rzeczy zorganizować. Jest. No i pod krzyżem też cały czas trwa jeszcze budowa ołtarza polowego. Chciałbym też, być może w tym roku by się udało, jest rocznica urodzin Jana Pawła II, więc myślę, że może to by był taki dobry moment, żeby poświęcić ten ołtarz polowy, bo też nie wspomniałem o tym, że od maja do końca września, co niedzielę o 15:00 jest koronka do Bożego Miłosierdzia pod krzyżem w plenerze i msza święta, więc no i chciałbym też, żeby to miejsce w ogóle służyło ludziom. Samo bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj sobie na spacer, na drogę krzyżową. Mamy też pomnik dziecka utraconego. Widzę też często właśnie, że rodziny, które utraciły swoje dzieci, przyjeżdżają, znicze zapalają, modlą się w tym miejscu, więc takiej przestrzeni ważnej jest bardzo dużo. Chciałbym, żeby było więcej takiej przestrzeni jeszcze, gdzie można by było spędzić czas właśnie dla dzieci, dla całych rodzin, szczególnie w dni wolne, żeby może nawet jakąś można było herbatę wypić, ciasto orkiszowe zjeść, kromkę chleba orkiszowego dobrego, bo taki tutaj jemy, spożyć. No ale to wszystko oczywiście zobaczymy, co Pan Bóg na to. Jeśli środki będą, to staram się gdzieś tam rozwijać to miejsce i pracować. Teraz po remoncie domu pozostało troszkę długów do spłacenia, ale ufam w to, że święty Józef się zatroszczy, bo jemu wszystkie te prace tutaj powierzam w tym miejscu. Ale oczywiście i terminy rekolekcji i o tym, co jest propozycją domu, ale także możliwość wsparcia jest na stronie internetowej www.górakrzyża.pl bez polskich znaków. Tam wszystko jest zapisane. Tam jest też numer konta, gdzie można właśnie swoją ofiarą wesprzeć to wszystko, co tutaj się dzieje. No i ja mogę tylko obiecać, że modlę się za wszystkich ofiarodawców, za wszystkich dobrodziejów tego miejsca, którzy mnie wspierają, którzy też właśnie pomagają rozwijać się temu duchowemu szpitalowi, bo ja tak często mówię, szczególnie w odniesieniu tych rekolekcji o tematyce uzdrowienia zranień, bo rzeczywiście Pan Bóg tutaj takich biedaków przysyła czasem, którzy no, potrzebują właśnie takiej przestrzeni duchowej, żeby się zatrzymać, żeby troszkę odpocząć, żeby na nowo w ogóle odkryć piękno swojego życia, bo ku temu te rekolekcje mają prowadzić. My często właśnie nie potrafimy rozeznać swojej drogi powołania, czy na tej drodze powołania, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym. Nie potrafimy jakby iść dalej, ponieważ czy pojawiają się jakieś kryzysy i trudności, ponieważ mamy te fundamenty naszego życia nieprzepracowane, nie ma w nas zgody na nasze życie, na naszą historię życia i to wszystko próbujemy tutaj właśnie oddawać Panu Bogu i taką przestrzeń dla Bożego działania stwarzać. Też jeszcze wspomnę o takim naszym największym skarbie, jaki mamy w domu rekolekcyjnym, to są relikwie Krzyża Świętego. Od początku, kiedy tutaj przyszedłem, to miejsce związane z krzyżem, to pojawiło się takie pragnienie, żebyśmy mieli tutaj cząstkę Krzyża Świętego i muszę przyznać, że to też taki dar opatrzności, ponieważ ja na swoim czasie pustyni byłem na Świętym Krzyżu i wtedy bardzo mocno prosiłem Pana Boga, żeby coś zrobił w sprawie tych relikwii. Wydawało się, że to jest w ogóle takie niemożliwe. Po raz kolejny też prosiłem księdza biskupa i nie minęły właściwie 2 tygodnie od tej mojej takiej intensywnej modlitwy. W czasie rekolekcji, które tu trwały, dostałem telefon od księdza biskupa, że mam przyjechać po relikwie krzyża i to było takie niesamowite przeżycie też dla ludzi. No i dla nas krzyż też tutaj w tym miejscu jest ważny. W piątki zawsze, jak są rekolekcje, to też jest takie szczególne spotkanie z krzyżem. Adoracja krzyża, taka jaka nauczył nas Jan Paweł II pod koniec swojego życia, takie przytulenie się do krzyża i widzę, jak bardzo mocno ludzie doświadczają tego, że zrzucenie jakby swojego ciężaru, swojego krzyża, swojego życia na Pana Jezusa, przytulenie się do krzyża, złapanie tak bardzo mocno krzyża jako takiego znaku nadziei, kotwicy, jest dla nich niesamowicie takie dotykające serca i Pan Bóg na pewno przez ten znak krzyża tutaj uzdrawia ludzi, ale mamy też świętych właśnie w relikwiach. Jan Paweł II jest, święty Antoni Egipski, święty Benedykt, święty Marcin, mój patron i też no, taki no, fundator, można powiedzieć, życia monastycznego na zachodzie. Małą Marabkę mamy i świętego Szarbela, więc ci święci tutaj oddziaływują i też przysyłają ludzi. Ja na każdej sesji rekolekcyjnej doświadczam tego, że współpracy z tymi świętymi, bo ludzie nie wiedząc, że ich relikwie tutaj są, modlą się nowennami na przykład do danego świętego, żeby znaleźć gdzieś pomoc dla siebie i Pan Bóg ich tutaj przysyła do tego miejsca i wtedy rzeczywiście odkrywają, że ta modlitwa ich do konkretnego świętego o rozwiązanie swoich życiowych problemów właśnie finalizuje się w tym miejscu, więc to jest też dla mnie takie potwierdzenie, że ten świat duchowy tutaj istnieje, że Pan Bóg tego miejsca chce i działa tutaj i się wielkie rzeczy Boże dzieją.
Tak jak usłyszeliśmy, miejsce, w którym dzieją się wielkie Boże dzieła, do których też zapraszamy, abyście, drodzy Państwo, z tego w miarę swoich możliwości skorzystali. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Marcin Wiśniewski, opiekun miejsca. To Góra Krzyża pod Ostrzeszowem, Samotnia, o której ksiądz Marcin wspomniał, i odnowiony dom rekolekcyjny imienia świętego Jana Pawła II. Księże Marcinie, dziękujemy i życzymy dalszego Bożego błogosławieństwa w tym posługiwaniu tutaj, w tym cudownym i zachwycającym miejscu.
Dziękuję bardzo i wszystkim radiosłuchaczom polecam się, żeby modlili się o siły potrzebne dla mnie i też właśnie, żeby to miejsce jak najbardziej służyło Panu Bogu w przyszłości.